Pierwsze śniadanie w toku.
W którym łączymy się teraz z Piotrem Cholewą ze Śląskiego Klubu Fantastyki. Łączymy przez Skype'a. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1 kwietnia premiera pierwszego odcinka trzeciej serii prawdopodobnie najpopularniejszego i na pewno najdroższego na świecie serialu fantasy, Gra o Tron. Na czym polega jego fenomen?
To akurat trudno powiedzieć. To jest znakomita książka, którą...
Saga cała.
Saga, tak. George Martin, który tworzył świetne, ambitne teksty science fiction, takie bardziej techniczne, powiedział kiedyś dość złośliwie, że dla fantastyki zrobił już dosyć, a teraz pora zająć się rodziną i zaczął pisać fantasy. To był oczywiście żart, ale pierwsza książka, pierwszy tom tej sagi rzeczywiście zrobił piorunujące wrażenie. Może dlatego, że on jest dosyć bliski realizmu.
No tak? Właśnie, to jest kolejne pytanie, które chciałem zadać, bo są takie opinie, że choć nie ma w tym serialu, ani w książce, ani w sadze prawdy historycznej, to jednak oddaje...
No świat jest obcy oczywiście.
Tak, oddaje w sposób niemalże doskonały nastrój średniowiecza, pewne tradycje, zwyczaje średniowieczne.
Intrygi, ja bym powiedział. To jest... Ja nie wiem, czy Państwo czytali, taki był tekst, taka książka była Królowie Przeklęci Driona. Historyczna oczywiście, to było o dynastii Filipa Pięknego i tak dalej. I tam jest strasznie dużo podobieństw. Zdaje się, że Martin sam się do tego przyznaje, bo to był ładny okres w historii Francji. I czasem mam wrażenie, że ci jeszcze wielcy intryganci od Martina mogliby się wiele nauczyć od hrabiego d'Artois, ale to jest po pierwsze. Czyli mamy jakiś taki schemat skomplikowanych podchodów, intryg i tak dalej.
Po drugie, wszystko to się... rywalizacji.
Tak. Również walk otwartych, no bo ja nie chciałbym, żeby to się sprowadzało do jakiegoś takiego oszustwa. Natomiast poza tym dochodzi do tego świat, który jest bardzo ładnie napisany. On jest dość skomplikowany, ma swoją w pewnym sensie magię, swoje potwory, swoje cywilizacje obce i swoją historię. Proszę zwrócić uwagę, że w ogóle zasugerowanie takiej, że świat jest... Wiele wydarzeń zaszło, zanim nastąpiło to, co opisujemy. Świetnie się sprawdza, tak samo się sprawdza u Tolkiena. Przecież to, że we Władcy Pierścieni mamy takie tło historyczne. Cały czas oni się odwołują do pewnych wydarzeń, o których Tolkien nie pisze, o których być może się nigdy w życiu nie dowiemy. Oprócz tego, że były, świetnie też przybliża, jakby wciąga czytelnika, tak to nazwijmy. Nie?
Postaci, które występują zarówno w tej sadze, jak i u Tolkiena, ale u Tolkiena w dużo mniejszym stopniu. U Tolkiena one są nieco wyidealizowane, natomiast w sadze Gra o Tron są bardzo ludzkie, z wszystkimi ludzkimi namiętnościami i z wszystkimi ludzkimi emocjami, tymi dobrymi i tymi złymi. Jest miłość, jest nienawiść, jest seks, jest przemoc, są zjawiska takie społeczne jak pedofilia i tak dalej, i tak dalej.
To prawda, to znaczy... On się zrobił bardziej naturalistyczny niż u Tolkiena. Tolkien opowiada baśń, w pewnym sensie sagę, jeżeli ktoś woli, czy mit, a Martin próbuje nam opowiedzieć całą tę swoją sagę tak, jakby to było prawdziwe życie, z takimi właśnie prawdziwymi ludźmi. Owszem, to jest pewna nowość, tak. Poza tym rzeczywiście te postacie są interesujące. Ja pamiętam, chyba nie zdradzę teraz, że nic nie popsuję. Ktoś z moich kolegów, który nie czytał książki i oglądał pierwszy cykl tego serialu, to mówi, no przecież nie zabiją głównego bohatera.
Otóż Martin zabił, że tak.
Po czym się okazało, że tak. I to jest trudne. To znaczy to, że Martin był w stanie zabić głównego bohatera, też podnosi, że tak powiem, realizm tego. No trudno, bywa tak, że dobrzy ludzie giną, prawda?
Trochę fenomen tej sagi oddaje też, tak myślę, może się mylę, proszę mnie sprostować, liczba wątków w tej sadze, powiązań rodzinnych, klanowych, sam fakt, że ktoś był w stanie stworzyć tak precyzyjnie opisany świat z rodami, z klanami, z ich hasłami, zawołaniami, historią i tak dalej, już świadczy o pewnym fenomenie. No, nie jeden autor opery mydlanej mógłby pozazdrościć.
To na pewno, chociaż ja w pewnym momencie, ja jako czytelnik zacząłem się gubić trochę, jak to, kto tam z kim, dlaczego, zwłaszcza, że niestety opowiadamy, opowieść jest liniowa, to znaczy no, czytamy tak jak kartki lecą po kolei, prawda? Więc jeżeli tam jest wątek, nie wiem, Targaryenów któryś, który się pojawia i potem jest długo, długo nic, to ja na przykład prywatnie, ja już zdążyłem zapomnieć, o co tam chodziło te kilka rozdziałów wcześniej. Ale to oczywiście książka ma tę zaletę, że można zajrzeć znowu i sobie przypomnieć.
Serial chyba też.
No w serii, tak.
Ja mówię o tym serialu także z tego powodu, że jest to jeden z nielicznych seriali, który niemalże rozdział w rozdział oddaje powieść.
Tak, tak, to prawda. Trudno powiedzieć, wydaje się, że na samym początku HBO nie była jeszcze przekonana telewizja, czy to się uda. I ten pierwszy sezon, chociaż na pewno bardzo dopracowany, bardzo taki z rozmachem, miał jednak pewne takie dziwne, niedopracowane miejsce, tak bym powiedział. No nie wiem, jeżeli tam jest taka scena, na przykład Wielkie Królewskie Łowy, o których się mówi długo i w których król ginie w końcu, ale w telewizji pokazano nam trzech ludzi, to znaczy króla, jakiegoś jego rycerza i giermka. Widać było wyraźnie, że jeszcze realizatorzy, twórcy nie wiedzieli, czy warto inwestować.
Tak, że tną koszty.
Tną koszty. Od drugiego sezonu okazało się, że to jest taki przebój, że już nie ma co oszczędzać i tak się zwróci.
I trzeci on jest sezon ma być jeszcze lepszy. Bogatszy.
Zapewne, no.
W końcu
zima nadchodzi, jak mówi
hasło. A smoki zaczynają latać.
Smoki zaczynają latać. Właśnie hasło Starków mówi, że zima nadchodzi i jak widać PR jest taki, że rzeczywiście nadeszła, więc...
A u nas cały czas trwa w Polsce, to też...
No właśnie, sprzyja. Tak. No, niesamowici są ci od reklamy z HBO, ale skuteczni.
To prawda, ale przejdźmy teraz w ogóle do świata fantasy, bo to nie tylko literatura i to jest też fenomen tego zjawiska, tak myślę, to cały szereg różnych innych elementów. Już nie wspomnę o grach komputerowych, bo te towarzyszą każdej kategorii życia niemalże. Ale na przykład to także gry, w których czasami nad planszą, a czasami nad kartką papieru uczestnicy wchodzą w fikcyjne role, prowadzą skomplikowane intrygi.
Tak, to gry fabularne to jest w ogóle inny temat. Inna dziedzina jakby uczestnictwa.
Ale to element kultury fantasy.
No, to na pewno. Jeden z takich bardziej w tej chwili rozwijających się, tak? Gry fabularne, ja nie wiem, czy powinienem cokolwiek. To jest taki system gier, gdzie gracze wcielają się w rolę. Oczywiście w najprostszej wersji siedzą przy stole i po prostu opowiadają, co by robili. W bardziej takiej skomplikowanej i raczej wakacyjnej to po prostu wyjeżdżają na obóz i przez 2 tygodnie robią to naprawdę, tak.
Biegają po lesie.
Biegają po lesie, przebrani,
gonią smoki.
Się mieczami, gonią smoki. No i oczywiście snują intrygi, bo bez tego nic.
To jest pytanie, które muszę panu zadać. Czy to jest taka potrzeba ucieczki od rzeczywistości trochę?
Oczywiście tak, ale w takim sensie jak każda rozrywka jest pewną metodą ucieczki od rzeczywistości. Znaczy, to się tak często powtarza, to hasło właśnie ucieczki, że ono chyba niewiele już znaczy. Na pewno tak. Na pewno to jest również kwestia tego, że spotykamy się z ludźmi, którzy mniej więcej lubią to samo, co my. Tak? Że możemy pogadać, nie tylko grać, ale po prostu pogadać o fantastyce. Tak? Z ludźmi, którzy najkrócej mówiąc rozpoznają te same cytaty, co my. Prawda? I potem i do tego dochodzi nam element gry.
No jest jakaś wspólnota.
Dobrze pan to określił, tak, że i z tą wspólnotą się spotykamy. Proszę zwrócić uwagę, że to jest jedna z niewielu już takich rozrywek, które wymagają fizycznego kontaktu. To znaczy spotykamy się z tymi ludźmi, tak? To ona kiedyś mówiła, że gry fabularne to jest dar Boga dla fandomu, bo trzeba się spotkać, żeby zagrać, tak? Nie da się tego zrobić przy komputerze.
Bardzo dziękuję.
W każdym razie nie aż tak, więc być może to jest jedyne jeszcze takie grupowe zajęcie. No.
Bardzo dziękuję. Piotr Cholewa ze Śląskiego Klubu Fantastyki był z nami w pierwszym śniadaniu w toku.